Jak niedawno złowrogie kule przelatywały nad zamkiem, tak teraz złowrogie myśli przelatywały im tłumem przez głowę. I żal ściskał im serca, po prostu bezdenny. Żal dwóch ukochanych istot i żal życia i szczęścia. Więc spoglądali na się jak blędni, jak martwi. A czasem zwracali wzrok pełen rozpaczy ku miastu, jakby się chcąc przekonać, czy ich oczy nie zwodzą i czy istotnie godzina wybiła. A tymczasem od strony miasta zatętniały kopyta końskie i po chwili wpadł Horaim, rękodajny młodzian pana generała Podolskiego. — Rozkaz do komendanta! — krzyknął, osadzając Bachmata. Wolodyjowski wziął rozkaz, przeczytał go w milczeniu i po chwili wśród grobowej ciszy ozwał się do oficerów. — Mości panowie, komisarze przejechali czółnem rzekę, już udali się do dłużka dla podpisania ugody. Za chwilę będą tędy wracać. Do wieczora mamy wyprowadzić wojsko z zamku, a białą chorągiew zatknąć nie mieszkając. Nikt nie ozwał się słowem. Słychać było tylko szybkie oddechy i sapanie. Wreszcie Kwasibrocki przemówił. Trzeba chorągiew zatknąć. Ludzi zaraz zgromadzę. Wnet tu i owdzie rozległy się słowa komendy. Żołnierze poczęli się zwierać w szeregi i brać na ramię broń. Dźwięk muszkietów i miarowe ich stąpania budziły echa w milczącym zamku. Ketling przysunął się do Wolodyjowskiego. — Czas? — spytał. — Czekaj na komisarzy, dowiemy się kondycji. — Wreszcie ja sam tam zejdę. — Nie, ja zejdę, bo lepiej znam lochy i wiem, gdzie co jest. Dalszą rozmowę przerwały im głosy wołające. — Komisarze wracają! Komisarze wracają! Jakoż po niejakim czasie trzej nieszczęśni wysłannicy ukazali się na zamku. Byli to sędzia Podolski Gruszecki, stolnik Rzewuski i chorąży Czernichowski pan Myśliszewski. Szli ponuro, z pospuszczanymi głowami. Na grzbietach ich mieniły się kaftany ze złotogłowiu, które w darze od wezyra dostali. Wolodyjowski czekał ich oparte o cieple jeszcze i dymiące działo skierowane ku dłużkowi. Wszyscy trzej powitali go w milczeniu, a on spytał – jakie kondycje? Miasto nie będzie rabowane, mieszkańcom życie i mienie zapewnione. Każdy, kto nie zechce zostać, ma prawo wyjść i udać się, gdzie mu się będzie podobało. A Kamieniec i Podole? Komisarze pospuszczali głowy. Na sułtana. Po wieki wieków. Po czym komisarze odeszli nie ku mostowi, bo tam już tłumy ludu zawaliły drogę, ale w bok przez południową bramę. Zeszedłszy na dół, siedli w czółno, którym aż do lackiej bramy mieli dojechać. W nizinie leżącej między opokami wzdłuż rzeki zaczęli się już pokazywać janczarowie. Z miasta napływały coraz większe fale ludu i zajęły plac naprzeciw starego mostu. Wielu chciało biec na zamek, lecz wychodzące regimenta powstrzymały ich z rozkazu małego rycerza. Ów, sprawiwszy wojsko, przywołał pana Muszalskiego i rzekł mu – stary przyjacielu, oddajże mi jedną przysługę. Idź zaraz do żony mojej i powiedz jej ode mnie. Tu głos uwiązł na chwilę w gardle małemu rycerzowi. I powiedz jej ode mnie nic to – dodał prędko. Lucznik odszedł. Za nim wychodziło powoli wojsko. Wolodyjowski siadł na konia i czuwał nad wymarszem. Zamek opróżniał się, ale marudnie, z przyczyny zawadzającego gruzu i złomów. Ketling zbliżył się do małego rycerza. — Schodzę — rzekł, zaciskając zęby. — Idź. Nie no zwlecz, póki wojsko nie wyjdzie. Idź. Tu wzięli się w ramiona i przez pewien czas tak trwali. Oczy obydwom błyszczały nadzwyczajnym światłem. Ketling skoczył wreszcie w kierunku lochów. Wolodyjowski zaś zdjął hełm z głowy. Chwilę spoglądał jeszcze na tę ruinę, na to pole chwały swojej, na gruzy, trupy, odłamy murów, na wał i na działa. Następnie, podniósłszy oczy w górę, począł się modlić. Ostatnie jego słowa były: daj jej, Panie, moc, by zaś cierpliwie to zniosła. Daj jej spokój. Ach, Ketling pospieszył się, nie czekając nawet na wyjście regimentów, bo w tej chwili zakołysały się bastiony, huk straszliwy targnął powietrzem. Blanki, wieże, ściany, ludzie, konie, działa, żywi i umarli, masy ziemi. Wszystko to porwane w górę płomieniem, pomieszane, zbite, jakby w jeden straszliwy ładunek, wyleciało w powietrze. Tak zginął Wolodyjowski. Hektor Kamienicki, pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej.